otwórzmy Słowo Boże. Kto nie ma? Wszyscy czytają? Dobrze, masz.
Dzięki.
Otwórzmy Słowo Boże na liście do Filipian. Drugi rozdział. Drugi rozdział. Od początku do pierwszego wersetu.
Kto czyta?
Ja czytam, bo będzie kazanie.
Przepraszam, ty?
Filipian, drugi rozdział.
A drugi rozdział. Od początku?
Tak jest. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Filipianie to był taki kościół, który był bliski sercu Pawłowemu. To byli ludzie, od których on nawet nie obawiał się, czy nie miał wątpliwości, żeby brać pieniądze. Tam na końcu listu jest napisane, że za pomogę do niego wysłali i on się cieszy, że to jest pewien plon. A były takie kościoły, od których pieniędzy brać nie chciał. Na przykład Koryntianie, bo wiedział, że to nie byłoby dobre. Bo ci ludzie jeszcze do tego nie dojrzeli, żeby w sprawach finansowych na przykład zachowywać odpowiednią postawę. Ale Filipianie to był taki właśnie kościół, który bliski sercu Pawłowemu był. I tutaj Paweł mówi rzecz w tym rozdziale, o której bardzo łatwo się czyta, z którą bardzo łatwo się zgodzić, ale jak przyjdzie co do czego, jak to się mówi, to dopiero się okazuje, jak bardzo trudno wprowadzić to w życie. Dlatego, że jeżeli, Paweł mówi, jest jakaś zachęta, jakaś wspólnota, współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej, bo to jest taki kościół, którego on się radował, ale dopełnijcie tej radości, czyli jeszcze większą, żebym radość miał taką całkowitą, widząc, jak żyjecie. I bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. Ale pytanie jest, jak to robić, żeby to działało, to znaczy, żeby mieć tę samą miłość, żeby mieć zgodność, żeby mieć ożywienie jednomyślnością. Ano tak, że w trzecim wersecie mówi tak: nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. I niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Czyli Paweł właściwie bije wprost w to, co jest takie bardzo w nas żywe, to znaczy egocentryzm i takie myślenie, że ja jestem najważniejszy. Bo to jest tak, że my najczęściej się do tego nie przyznajemy. I wierzący ludzie wiedzą, co mają myśleć na ten temat. Wiedzą, co mają na ten temat mówić. Czyli krótko mówiąc, wiedzą, jaka jest odpowiedź na pytanie w teście. Ale wiedza, jaka jest odpowiedź na pytanie w teście, jak powinniśmy myśleć, to nie jest to samo, co wprowadzanie tego w życie. I dopiero wtedy, kiedy stajemy w sytuacji, gdy powinniśmy uważać jedni drugich za wyższych od siebie, dopiero wtedy wychodzi, czy tak naprawdę ich uważamy, czy nie. Dlatego, że najczęściej coś w nas zaczyna się buntować. I wtedy mówimy tak, ale ja mam prawo. Do różnych rzeczy mam prawo. I my, wierzący ludzie mówią, że do wielu różnych rzeczy prawo mają. Są tacy, którzy mówią, że mają prawo do bogactwa, prawo do zdrowia, prawo do tego, prawo do tamtego. Są tacy, którzy mówią, ale ja mam rację. Ja mam prawo do tego, żeby być na przykład dobrze zrozumianym. Ja mam prawo do tego, żeby w tym momencie tą rację uznać. Ja mam prawo do tego, żeby na przykład domagać się zwrotu pożyczonych pieniędzy. Bo przecież no to jest sprawiedliwe. Ja mam do tego prawo. I do wielu innych rzeczy mamy prawo. I nie chodzi o to, że to jest prawo związane z tak zwanym porządkiem społecznym, bo o tym będziemy zaraz mówić. Ale Paweł mówi tutaj, jak ma być między nami. I w tym momencie, jak to się mówi, zaczynają się schody. Dlatego, że Paweł mówi, jak Pan Jezus potraktował to, do czego miał prawo. I od 5 wersetu czytamy tak. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który, chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Czyli dokładnie tu jest takie słowo greckie harpagmos i chodzi o to, że Jezus, Syn Boży, który był w postaci Bożej, był w niebie, miał wszystko, był Panem wszystkiego, równy Ojcu, nie upierał się zachłannie przy tym, żeby to, co miał, dalej mieć. Nie żeby coś zyskać, tylko żeby nie stracić. I zrobił to dlatego, że umiłował ludzi. Nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Czyli czasem jest tak, że my pewne rzeczy mamy, uważamy, że mamy do nich prawo i po prostu zachłannie się przy tym upieramy. Zachłannie się przy tym upieramy, dlatego że możemy nasze prawa i powinniśmy nasze prawa odstawić na bok. Pan Jezus dalej jest napisane, wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. W 7 wersecie mamy kolejne słowo ciekawe. To słowo to jest keno, czyli uniżyć się, wyprzeć się samego siebie dokładnie. I Pan Jezus nie wyparł się swoich jako boskich atrybutów, bo dalej je posiadał, kiedy został wcielony na ziemi. Natomiast postanowił z nich nie korzystać. W takim zakresie, w jakim by mógł to robić. I my mamy często pewne prawa, które dla nas uważamy są święte i niezbywalne. Mamy pewne atrybuty w pewnym sensie. To znaczy na przykład mamy pewne umiejętności, mamy pewne zdolności, mamy pewne talenty, którymi Bóg nas obdarzył. Na przykład jesteśmy wymowni, albo jesteśmy inteligentni, albo jesteśmy oczytani, znamy się na czymś. No i mamy do czynienia z kimś, kto się nie zna, kto nie jest wymowny, kto nie jest tak inteligentny. I teraz, gdybyśmy chcieli skutliwości albo przez próżną chwałę postawić na swoim, moglibyśmy to zrobić bez najmniejszego problemu. Moglibyśmy pokazać takiemu człowiekowi na przykład, że jest mniej inteligentny. Pokazać mu, że jest mniej oczytany. Pokazać mu, że on po prostu nie ma racji i właściwie to powinien się schować. A Paweł pisze, nie, zróbcie zupełnie odwrotnie, ponieważ postępujcie tak, jak postąpił Pan Jezus. On miał o wiele więcej niż my, ale postanowił stąpić z miłości, pewnych rzeczy nie wykorzystywać tak, jakby mógł wykorzystywać. I dopiero w tym momencie, kiedy stajemy w takiej sytuacji, to dopiero wtedy widzimy, jak strasznie to jest trudne. Dlatego, że Pan Jezus miał o wiele więcej niż my. Bo Jego atrybuty są nieporównywane oczywiście, bo jest Bogiem. Jego chwała jest nieporównywana oczywiście, bo jest Bogiem. I my też czasem przypisujemy sobie jakąś tam chwałę, jakieś tam zasługi, jakieś tam atrybuty i stwierdzamy, że to jest dla nas niezbywalne. Mam prawo do moich racji. Mam prawo dlatego, że rzeczywiście to prawda. I może to być prawda. Mam prawo do moich pieniędzy pożyczonych? Mam i to może być prawda. Ale okazuje się, że w momencie, kiedy my się tego potrafimy w tym momencie wyrzec, uniżając się i robiąc to dla Pana, to Bóg potrafi nie tylko błogosławić takie postawy, ale potrafi również błogosławić to w ten sposób, że nam przydaje pewnych rzeczy, których my się wyrzekamy. I bywają takie sytuacje i akurat, nie wiem, ja miałem to w życiu sam, wtedy, kiedy postanowiłem nie domagać się zwrotu pieniędzy, które mi się słusznie należały. Byłem pracownikiem, nie wypłacono mi pieniędzy i w dodatku to było w gronie ludzi wierzących. I okazało się, że jeszcze zażądano ode mnie, żebym zwrócił zaliczkę jako tłumacz, ponieważ przychodzi człowiek i mówi, no znaleźliśmy kogoś tańszego. Wobec tego my ci nie zapłacimy i jeszcze zwróć zaliczkę. I to była taka sytuacja, kiedy ja musiałem stanąć i powiedzieć, mam prawo. Według wszystkich tych, mam prawo według prawa, ja bym chciał pójść do sądu, to bym wygrał. Ale przypomniał mi się ten werset i to, że Pan Jezus swoich praw w pewnych sytuacjach się nie domagał. I zresztą są takie fragmenty, które mówią, żeby na przykład jak się pożycza, to żeby nie spodziewać się zwrotu że Pan naprawdę się zatroszczy. I ja wtedy postanowiłem, że tego nie zrobię. To znaczy nie pójdę i nie będę się kłócił. Nie będę żądał. I to było dość dużo pieniędzy, powiem Wam. I postanowiliśmy tego nie robić, nie iść, nawet nie mówić o tym, tylko zostawić tą sprawę. Wyobraźcie sobie, że po paru latach ci sami ludzie, którzy wtedy nie dali nam tego, co nam się należało, przez tych samych ludzi Bóg dał 10 razy więcej, kiedy nam było potrzeba.
Dzięki Ci, Panie Jezu.
To było parę lat później. Ale Pan Bóg błogosławi sytuacje, w których my postanowimy wyrzec się rzeczy, które nam się słusznie należą. W relacjach między ludźmi, a szczególnie w relacjach między braćmi. Szczególnie, dlatego że Paweł tutaj pisze, żeby właśnie w relacjach między braćmi nie robić niczego z kłótliwości, przez wzgląd na próżną chwałę i uważać jedni drugich za wyższych od siebie. Czasem uważamy, że mamy pewne stanowisko, które upoważnia nas do tego, żeby wymagać od brata, od siostry, od innych słusznych rzeczy, prawda? I jeżeli to nie jest kwestia pewnego porządku społecznego, to można pewnych rzeczy się wyzbyć. I być tak, jak Pan Jezus. On się stał podobny ludziom, okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. I po prostu czasem nasze ja musi pójść na krzyż. Nasze ja coraz bardziej musi iść na krzyż. I w takich sytuacjach okazuje się, na ile to nasze ja poszło na krzyż. Na ile? To jest próba. To jest próba, czy my jesteśmy martwi i na ile my jesteśmy martwi. I to jest właśnie coś, co się dzieje w relacjach między bratem a siostrą, między mężem a żoną, czasem między pracownikiem a pracodawcą. Bo można komuś zrobić awanturę i można się domagać, ale można również pójść, skłonić się i poprosić. I potem się okazuje, że zupełnie odwrotny ma skutek to, jeżeli miałoby skutek to, gdybyśmy zrobili awanturę. Ale w momencie, kiedy my przyszliśmy zupełnie inną postawą, to zadziałało, bo Bóg się do tego przyznał. I Pan Jezus, który miał prawo do wszystkiego, nawet jest napisane w Ewangelii Łukasza, to jest 9 rozdział Łukasza, jest taki werset. On, który miał prawo do wszystkiego, rozdział Łukasza, werset 57-58. Gdy tedy szli drogą, rzekł ktoś do niego, pójdę z tobą, dokądkolwiek pójdziesz. A Jezus rzekł do niego, lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Jest napisane, że pańska jest ziemia i wszystko, co ją napełnia, prawda? Czyli Pan jest królem, panem całej ziemi, posiada wszystko, a jednak przyszedł na tą ziemię i nawet nie miał, domu nie miał, wiadomo jak się urodził. Do tego stopnia potrafił się wyrzec tego, co mu się słusznie należało. I myślę tak, że to słowo Filipian mówi tak, wiele rzeczy nam się słusznie należy. I nikt nie twierdzi, że nie, że tak nie jest. Słusznie nam się należy. Ale pytanie jest takie, czy jesteśmy w stanie zrezygnować z tego, co nam się słusznie należy. Dlatego, że nasze ego powinno pójść na krzyż. Bo stary człowiek rzuciłby się oczywiście. Stary człowiek zrobiłby awanturę. Stary człowiek powiedziałby, dawaj. A człowiek Boży mówi, nie, ja to Bogu oddaję tą sprawę. Bogu oddaje sprawiedliwość, Bogu oddaje tą sprawę. Jak mówię, to są sprawy związane z relacjami między nami. Im bardziej człowiek się jest w stanie uniżyć, tym bardziej Pan Bóg za tym stanie. Im bardziej człowiek jest w stanie nawet cierpieć w imię tego, w imię sprawiedliwości, tym bardziej jest błogosławiony. I czasem możemy się nawet nie doczekać bezpośrednio albo szybko Bożej reakcji i nie robimy tego dlatego, żeby Pan nam oddał. Bo to nie robimy dla siebie, tylko dla Pana. Czyli jeżeli my się uniżamy i rezygnujemy z tego, to nie rezygnujemy z tego dlatego, że chcemy z Panem Bogiem zrobić interes. Czyli ktoś sobie pomyślał tak, a kaznodzieja powiedział, że dostał 10 razy więcej. To w takim razie ja to zrobię kiedyś, to wtedy dostanę 10 razy więcej. Nie na tym rzecz polega. Absolutnie. To nie jest tak zwany geszeft z Panem Bogiem. Pan Bóg widzi serce człowieka. Jeżeli ono jest szczere, to jest w stanie tak pobłogosławić. Ale jeżeli chcemy z nim zrobić interes, nic z tego. Jak mówię, to są rzeczy, które są związane z relacjami międzyludzkimi. To są sprawy, które mają wydźwięk moralny. I Bóg się do tego jak najbardziej przyznaje. I teraz dalej czytamy o Panu Jezusie, że wyparł się samego siebie, uniżył się. Można powiedzieć, że zszedł na samo dno. I z tego dna został wywyższony na najwyższą wysokość. I to Słowo Boże mówi tak. Unisz się pod mocną ręką Bożą, a Bóg wywyższy cię czasu swego. Tylko pytanie, czy my potrafimy się uniżyć pod mocną ręką Bożą. Bo jeżeli to zrobimy i damy Bogu czas, bo tam jest ważne, to jest czasu swego. Nie wtedy, kiedy ja chcę. Tylko Bóg miał w swoim czasie to zrobi, jeżeli ja będę zdolny do tego, żeby się przed Nim uniżyć. I naprawdę jest tak, że my czytamy to wszystko, my wiemy, my się zgadzamy, ale przychodzi moment, kiedy stajemy oko w oko z człowiekiem, który jest bardzo nieprzyjemny. Albo mamy przed sobą perspektywę awantury w domu, która za chwilę się może zacząć. I mamy taki moment, kiedy możemy jeszcze wybrać. To znaczy, albo wybiorę uniżenie, albo wybiorę moje prawo. Czyli powiem, dawaj co moje. I kiedy ja wybiorę to prawo, to najczęściej jest tak, że diabeł siada już na obydwóch uczestnikach takiego, że tak powiem, takiej polaryzacji poglądów i jednemu szepcze i drugiemu szepcze. I każdy z nich mówi, a ja go teraz przekonam, a ja go teraz zmienię, a ja mu pokażę, a ja mam prawo. I to w tej chwili, i wtedy jest taka spirala, która się kręci już tylko w jedną stronę. I potem już trudno to opanować. A Pan Bóg nam daje takie okna, daje takie momenty, takie miejsca, kiedy możemy się jeszcze wycofać. I możemy, możemy wyzbyć się tego, co nam się słusznie należy, bo Pan Jezus tak robił. Mamy jeszcze taki wątek w tej kwestii, który jest związany z prawem czy z porządkiem społecznym. I istnieje porządek społeczny. Pan Bóg powiedział, że jest Bogiem porządku. I w związku z tym są takie sytuacje opisane na przykład w Dziejach Apostolskich. To są rozdział 22, wcześniej rozdział 16. Kiedy Paweł był przesłuchiwany. I werset, rozdział 22 przeczytam od 22 wersetu. A wcześniej, w wersecie 21, Paweł mówi tak, że Bóg powiedział mu kiedyś na początku, jak się nawrócił, że wyśle go daleko do pogan. On wiedział, że kiedyś daleko do pogan pójdzie. I teraz w ramach tego mowy Pawła, którą on bronił się przed Radą Najwyższą, jest napisane tak. Słuchali go aż do tego słowa, po czym zaczęli krzyczeć mówiąc: zgładź z ziemi tego człowieka, nie godzi się bowiem, aby taki żył. A gdy oni krzyczeli, wymachiwali szatami i ciskali proch w powietrze, rozkazał dowódca wyprowadzić go do twierdzy, a poleciwszy przesłuchać go z zastosowaniem biczowania, aby się dowiedzieć, z jakiej przyczyny tak przeciwko niemu krzyczeli. A gdy go skrępowano rzemieniami, rzekł Paweł do setnika stojącego obok: czy wolno wam biczować obywatela rzymskiego i to bez wyroku sądowego? A gdy to setnik usłyszał, przystąpił do dowódcy, aby mu o tym donieść i rzekł: co ty chcesz zrobić? Człowiek ten jest przecież obywatelem rzymskim. Dowódca zaś podszedł i rzekł do niego: powiedz mi, czy ty jesteś obywatelem rzymskim? A on rzekł: tak jest. A dowódca odpowiedział: ja za dużą sumę obywatelstwo to nabyłem. Paweł zaś rzekł: ja posiadam je od urodzenia. Zaraz też odstąpili od niego ci, którzy go mieli przesłuchać, a dowódca, gdy się dowiedział, że jest obywatelem rzymskim, przeląkł się i kazał go związać. Paweł wykorzystał fakt, że był obywatelem rzymskim, i że nie wolno go było biczować bez wyroku sądowego. Czyli był w granicach prawa, w granicach pewnego porządku społecznego i w tym momencie zachował się stosownie do tego. Natomiast zachował się w sposób spokojny, nikomu nie robił awantury i po prostu zrobił to, do czego miał prawo. Więc w pewnych sytuacjach dobrze, mamy prawo, powinniśmy je wykorzystywać. Na przykład, jeżeli chrześcijanin jest nauczycielem i ma pewne atrybuty jako nauczyciel, jeżeli jest pracodawcą i ma pewne atrybuty jako pracodawca, to nie oznacza, że powinien prosić uczniów, żeby się łaskawie zaczęli uczyć, albo wyprzeć się tego, co on może zrobić jako nauczyciel. Nie. To samo jest pracodawcą. Chodzi o to, że w pewnych sytuacjach możemy to zrobić, ale nie musimy. I ważne jest, żeby wiedzieć, jakie to są sytuacje. Żeby odróżnić jedne od drugich. Czyli kiedy ja mogę powiedzieć, mam prawo i kiedy mogę powiedzieć, jak to zrobić, a kiedy mogę z tego prawa zrezygnować. To jest bardzo ważna rzecz i tutaj trzeba się poddać Duchowi Świętemu. Najważniejsze jest to, żeby to wszystko było robione zawsze z pokojem i z miłością i łagodnie. I są takie dwie sytuacje, które można porównać. Jest w Ewangelii Jana, 18 rozdziale, to są wersety 22 i 23. Rada Najwyższa, Pan Jezus stanął przed Radą Najwyższą, pytają Go i Pan Jezus, sytuacja jest taka, odrzekł Mu Jezus, nie, inaczej, od 22. A gdy On to powiedział, jeden ze sług, który tam stał, wymierzył Jezusowi policzek, mówiąc: tak odpowiadasz arcykapłanowi? Odrzekł mu Jezus, jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, że źle. A jeśli dobrze, czemu mnie bijesz? Stwórca nieba i ziemi został spoliczkowany przez człowieka. I można powiedzieć tak, mógł w tym momencie go zgnieść, zetrzeć na proch, mógł powiedzieć mu rzeczy różne, ale to, co powiedział Pan Jezus, to jest zupełnie, to zaprzecza temu, jakby zareagował człowiek według ciała. Łagodnie, spokojnie, jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, że źle. A jeśli dobrze, czemu mnie bijesz? I obyśmy doszli do takich reakcji w sytuacjach, kiedy nas policzkują. Że my potrafimy zrobić tak, powiedzieć tak, łagodnie, spokojnie. Nie zgodzić się i prosić o jeszcze, ale łagodnie i spokojnie. I druga sytuacja, apostoł Paweł, 23 werset Dziejów Apostolskich, werset Dzieje Apostolskie 23, od pierwszego wersetu do piątego. A Paweł, utkwiwszy wzrok w Radzie Najwyższej, rzekł, mężowie bracia, ja aż do dnia dzisiejszego żyłem przed Bogiem z całkowicie czystym sumieniem. Lecz arcykapłan Ananiasz rozkazał tym, którzy go przy nim stali, uderzyć go w twarz. Sytuacja podobna. Sługa uderza w policzek. Wtedy rzekł Paweł do niego, uderzy cię Bóg, ściano pobielana. Zasiadłeś tu, aby mnie sądzić według zakonu, a każesz mnie bić wbrew zakonowi? Paweł wyszedł z siebie, jak to się mówi. Bo zareagował zupełnie inaczej niż Pan Jezus. I dalej, czwarty werset. Ci zaś, którzy obok stali, rzekli arcykapłanowi Bożemu złorzeczysz? A Paweł rzekł, nie wiedziałem, bracia, że to arcykapłan. Napisano bowiem, o przełożonym ludu swego źle mówić nie będziesz. Czyli teraz tak, Paweł wyszedł z siebie, jest tylko człowiekiem, ale w momencie, kiedy się dowiedział, że to jest arcykapłan, momentalnie się powściągnął. Dlatego, że wiedział, co jest napisane na ten temat. I nam się też może zdarzyć, że wychodzimy z siebie, bo jesteśmy tylko ludźmi, ale w momencie, kiedy dotrze do nas już świadomość tego, co zrobiliśmy, to trzeba się powściągnąć i pokutować. I wrócić na ścieżkę Pańską, to znaczy wrócić do takiego, do naśladowania Pana Jezusa. I naprawdę, najtrudniej naśladować Pana i najtrudniej zaprzeć się siebie samego w momencie, kiedy nas bezpośrednio dotyczy krzywda. Dotyczy krzywda od kogoś bliskiego, od brata, od siostry, od żony, od męża. Wtedy najtrudniej. Ale właśnie wtedy to jest najcenniejsze, kiedy z mocą Bożą, czy w mocy Bożej będziemy w stanie to zrobić. I o to się módlmy, kochani. Żebyśmy właśnie nie zrobili wtedy nic z kłótliwości albo ze względu na próżną chwałę, która nam podpowie moje, należy mi się, mam prawo. Masz, ale Pan Jezus też z tego prawa nie skorzystał i Jego naśladuje. Amen.